Jak wygląda codzienność w ONZ? To kolejny temat.
Wstaję rano, o 7 rano msza święta, potem śniadanie w świńskim galopie i o 8 rano już jesteśmy w biurze. Dlatego, że wbrew wszelkim przewidywaniom codziennie są debaty. My jesteśmy o 8 rano, dlatego że to jest jedyny czas, w którym możemy spokojnie odpowiedzieć na maile, zobaczyć, co się będzie działo, bo o 9 już przychodzą wszyscy współpracownicy i zaczynamy też modlitwą brewiarzową, bardzo pobożnie. A potem czytamy razem najważniejszą publikację ONZ-u, którym jest Dziennik Narodów Zjednoczonych, gdzie na kilkunastu stronach jest napisane, jakie spotkania tego dnia się będą odbywać. I w związku z tym rozdzielamy między siebie, kto gdzie pójdzie. I często widzimy, że jest spotkań więcej niż nas. I trzeba w związku z tym pewne priorytety stosować, żeby tam, gdzie jest to możliwe, być obecnym. Tej pracy jest tak dużo w ONZ-cie, że największe państwa mają po kilkuset dyplomatów, którzy są delegowani do poszczególnych problemów, tak? Do poszczególnych kwestii roztrząsanych. Natomiast ponieważ nas jest tylko trzech, z nuncjuszem włącznie, no i razem powiedzmy z naszymi współpracownikami, tam do 10 może byśmy doliczyli i ze stażystami, to my stajemy się powoli specjalistami od wszystkiego, w tym sensie, że chodzimy po kolei na te wszystkie debaty, starając się z jednej strony wsłuchać w to, co mówią inne państwa, bo trzeba o tym informować też przełożonych w Watykanie, a z drugiej strony tam, gdzie to możliwe, także przedstawić nasze stanowisko. W związku z tym ta nasza codzienna rutyna, o którą pani pyta, to wygląda w ten sposób, że najpierw wybieramy te spotkania, potem patrzymy trochę do przodu, jakie będą jeszcze za kilka dni w przyszłości. Na te piszemy albo prosimy kogoś, żeby przygotował projekt przemówienia. No i potem patrzymy, jak się negocjacje kształtują, ponieważ to jest właśnie ta działalność, w której możemy największy wywrzeć wpływ, tak, na losy rezolucji. Bo wiadomo, że przemówienia są ważne, bo one czasami też robią wrażenie, ale na tym się często kończy. Natomiast w negocjacjach jest ta możliwość przekonywania innych delegatów do tego, żeby zrezygnować z czegoś, albo żeby poprzeć nasze stanowisko, albo żeby wypracować wspólny kompromis w miarę dobry. No i tutaj oczywiście musimy wcześniej też rozmawiać, w jaki sposób, z kim porozmawiać, powiedzmy, do kogo się udać, kogo poprosić o pomoc, tak? Tak to wygląda. A do tego jeszcze wieczorami często są różnego rodzaju przyjęcia, które się najbardziej kojarzą, tak, z życiem dyplomatycznym, bo wielu ludzi myśli, że dyplomaci nic innego nie robią, tylko piją szampana i zajadają kawior. A to są w rzeczywistości już pod koniec, zwłaszcza długiego dnia, dosyć przykre obowiązki. Nie powiem, że kawior jest przykry, ale niestety jego na ogół nie ma. Natomiast są dosyć nudne okolicznościowe przemówienia, których trzeba wysłuchiwać. I potem, jak się wraca do domu już późno w nocy, to jedyne pragnienie to jest to, żeby wreszcie odpocząć. I tak mniej więcej to wygląda. Także to jest też dla mnie nowość, bo w nuncjaturach wyglądało to dużo spokojniej. Nawet w takich dużych krajach, gdzie mieliśmy też dużo pracy, to zawsze powiedzmy tam w jednym miejscu na przykład, tak? Czyli schodziło się z pierwszego piętra na parter do biura. A tutaj jednak mieszkamy w jednym miejscu na Manhattanie, potem trzeba przejechać samochodem na drugie. Czasami ten ruch jest dosyć intensywny. I czasami zresztą są spotkania w innych miejscach, w których też trzeba uczestniczyć. I w związku z tym jest to życie w ciągłych rozjazdach i powiedziałbym ciągle ze spoglądaniem na zegarek, czy się spóźnimy, czy nie, na kolejny punkt.
Kolejny temat to dobór współpracowników ekspertów nuncjatury.
My się w tym oczywiście opieramy także na opinii tych, którzy już z nami współpracują. Ci profesorowie na ogół są znani także ze swoich poglądów, ponieważ wybieramy tych, którzy już mają publikacje. W związku z tym jest możliwość też prześledzenia tego, czym się zajmowali. I poza tym, ponieważ to jest rzeczywiście na zasadzie wolontariatu, no to jest też pewien probierz, tak? Czy ktoś jest gotów na przykład przyjechać do Nowego Jorku i tam odsiedzieć w ONZ-cie ileś dni, czy powiedzmy nawet jeden dzień, po to tylko, żeby reprezentować Stolicę Apostolską, wysłuchać, co inni mówią i napisać raport, tak? To jest... Trzeba mieć motywację odpowiednią do tego. Oczywiście z tymi, z którymi współpracujemy już od wielu lat, to ich też prosimy nie tylko o to, żeby tam byli, żeby informowali nas ze swojego punktu widzenia profesjonalnego, w którą stronę to idzie, ale też żeby przygotowywali na przykład dla nas przemówienia, no to wtedy już też widzimy, jakie mają idee. A jest kilku takich, którym można na tyle zaufać, że oni także biorą udział w debacie. W każdym razie rola ekspertów polega na tym, że oni przychodzą tylko wtedy, kiedy konkretny punkt czy konkretna sprawa są dyskutowane w ONZ-cie, a nie są obecni jakby w misji przez dłuższy okres. Jest między innymi tam dwóch prawników polskiego pochodzenia z Uniwersytetu w Mississippi, którzy przyjeżdżają w październiku, jeden na jeden tydzień, drugi na drugi tydzień. I zajmują się głównie kwestiami Międzynarodowego Trybunału Karnego, ale także innymi. I po prostu potem nam mówią, czy piszą, w jakim kierunku to idzie i też pewne sugestie też ze Stolicy Apostolskiej, jak to rozumieć, jak ewentualnie, jakie działania, jeśli potrzeba podjąć, albo na co uważać w kolejnych negocjacjach. Także staramy się oczywiście na to zwracać uwagę i tak samo chodzi o stażystów. To jest jeden z punktów, które wymagamy bardzo zdecydowanie w naszym programie, że jeżeli ktoś się zgłasza na staż do nas, to musi mieć dwa listy rekomendacyjne. Jeden od uniwersytetu, na którym studiuje albo studiował, a drugi od kapelana albo proboszcza. Tak? Bo tym bardziej, że jeśli to nie chodzi tylko o kwestię, powiedzmy, reprezentowania Stolicy Apostolskiej, ale też, żeby podzielał to, czym my żyjemy. W związku z tym uczestnictwo w naszych modlitwach, raz w miesiącu mamy mszę świętą wspólnie i zwłaszcza kiedy chodzi o sprawy czy o dyskusje dotyczące obrony życia, o promowanie właśnie godności osoby ludzkiej, rodziny, to tutaj nie może być wątpliwości, dlaczego to robimy.
Następny temat dotyczy języków w ONZ.
Polskiego tłumaczenia nie ma, bo to nie jest jeden z języków oficjalnych ONZ-u. Jest tylko 6 języków oficjalnych i na wszystkich oficjalnych spotkaniach jest tłumaczenie symultaniczne w tych 6 językach. W związku z czym jest tego jedna praktyczna konsekwencja bardzo istotna, że te spotkania nie mogą trwać dłużej niż 3 godziny, dlatego że w kontrakcie tłumacze mają zapewnione, że nie będą pracować dłużej niż 3 godziny, a jeśli tak, to trzeba im płacić nadgodziny. W związku z tym te spotkania są na ogół organizowane od 10 do 13, potem od 15 do 18. Chyba że są rzeczywiście jakieś wyjątkowe sytuacje, to wtedy już ONZ odżałuje i tam musi zapłacić. Jeśli chodzi o języki, tak, których się nauczyłem. No musiałem się nauczyć języków krajów, w których pracowałem. Więc najpierw to był włoski, dlatego że w ogóle dla nas włoski jest językiem podstawowym, ponieważ my w tym języku piszemy raporty i rozmawiamy między sobą. Nawet teraz, kiedy powiedzmy, no, że jest Filipińczykiem, a mój kolega jest Libańczykiem, to między sobą mówimy po włosku. Potem w Rosji rosyjski był, w Indiach angielski, w Belgii był francuski, w Meksyku hiszpański, no i w Brazylii portugalski. Także tych się nauczyłem. Natomiast faktem jest, że rzeczywiście w ONZ-cie, jak przychodzi do negocjacji, to wszystko się odbywa po angielsku. I nawet w Genewie, mówili mi koledzy, gdzie tradycja była bardziej francuskojęzyczna, też angielski teraz wypiera język francuski. Natomiast kto wie, co będzie w przyszłości, ponieważ patrząc na przemówienia, coraz więcej jest po hiszpańsku. Bardzo dużo jest. Oczywiście jest też spora grupa krajów, które mówią tym językiem, ale jest wśród nawet delegatów amerykańskich, czy Stanów Zjednoczonych, chciałem powiedzieć, czy innych krajów, jest wielu tych, którzy już mówią po hiszpańsku, więc kto wie, czy hiszpański się nie pojawi jako drugi język negocjacyjny. Na razie jest to angielski w każdym razie.
Kolejny temat nawiązuje do stulecia objawień fatimskich, nawrócenia Rosji i możliwości powrotu prawosławnych do Kościoła Powszechnego.
Moje doświadczenia w Rosji pokazują, że nie ma takiej woli ze strony biskupów prawosławnych. Szczytem możliwości jest współpraca. Przynajmniej do tej pory tak było i obecny patriarcha Kirył, który wtedy był właśnie deputowanym, znaczy wtedy był odpowiedzialny za relacje z innymi kościołami chrześcijańskimi, wprost mówił, że nas interesuje współpraca z Kościołem katolickim i to niekoniecznie w Rosji, tylko właśnie we Francji, w Niemczech, we Włoszech, niż dążenie do jedności Kościoła. Ta myśl się nie pojawiała. Ja nie wykluczam, że to się może z czasem może dojrzeć. Tym bardziej, że na różnych poziomach różnie to wygląda. To znaczy, rzeczywiście najtrudniejsze pod tym względem rozmowy były zawsze w patriarchacie i z niektórymi biskupami prawosławnymi. Z księżmi już szło lepiej, różnie to bywało, a najlepiej z ludźmi świeckimi. Oczywiście jakieś środki do tego pomagały też. I wśród nas Słowian to nie jest niemożliwe, żeby to dążenie do jedności było wzmacniane, ale troszkę musi być oczyszczone z ideologicznej przeszłości, niedawnej przeszłości Kościoła prawosławnego, który jak wiadomo bardzo ściśle złączony z władzą i tak właściwie pozostał w dużej mierze. I dopóki Kościół prawosławny będzie reprezentował interesy Federacji Rosyjskiej, to trudno będzie wznieść się ponad ten poziom współpracy wzajemnej. Bo żeby dążyć do jedności, trzeba mieć coś więcej, prawda? Trzeba mieć przynajmniej pewną wizję Kościoła, która jest wspólna z wizją katolicką, oraz no, jakąś niezależność w sensie duchowym, czyli mieć świadomość, że my mamy misję powierzoną przez Chrystusa, a nie przez ministra spraw zagranicznych. I tutaj bym powiedział, że jest jeszcze dosyć daleka droga do przejścia. My dodam, że nasza misja, podobnie jak inne w ONZ-cie, organizuje też szereg konferencji tak zwanych pobocznych, to się nazywa side events, na różne tematy. I między innymi wspólnie z stałym przedstawicielem Portugalii będziemy mieć taką konferencję na temat stulecia objawień fatimskich. Przy czym ambasador Portugalii powiedział, tylko byśmy się nie modlili nawrócenie Rosji w czasie tego spotkania.
Ostatni temat to relacje misji stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej w ONZ z delegacją polską.
Ja jestem w o tyle dobrej sytuacji, że znam ambasadora Polski jeszcze z czasów brukselskich, ponieważ kiedy pracowałem w nuncjaturze w Belgii, to wtedy pan ambasador Winit był ambasadorem Polski przy NATO i my się spotykaliśmy też na sobie towarzyskiej wtedy. Ale teraz wiem, że jest na mnie trochę zły w ONZ-cie, dlatego że właśnie mnie dziwiło, jak przyjechałem do ONZ-u, że delegacja polska nie brała udziału w negocjacjach, nie? Jak i żadna delegacja państw członkowskich Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska, mając wypracowany ten konsensus wewnętrzny, ona sama negocjowała w imieniu państw członkowskich. Z tym, że jak mówiłem, co jakiś czas wysyłałem sygnały ambasadorowi, że te negocjacje nie przedstawiają interesu Polski i stanowiska rządu polskiego, zwłaszcza w kwestiach etycznie kontrowersyjnych. Na co on mi odpowiadał, że no być może, ale że w tej chwili priorytet jest tylko jeden, to są wybory do Rady Bezpieczeństwa, jak wiadomo, które będą na początku czerwca i ambasador bardzo pracuje ciężko, żeby zdobyć głosy. Wprawdzie trudno będzie te wybory przegrać, bo Polska jest jedynym kandydatem z tego bloku państw wschodnioeuropejskich, ale trzeba zebrać 130 głosów. Nie? Znaczy, jeśli się nie zbierze 130 głosów, to nie jest się wybranym. W związku z tym no jest co robić. No, w związku z tym powiedzmy, nie powiem, że dzięki mojemu natarczywemu takiemu proszeniu, ale w końcu delegacja polska pojawiła się na tych negocjacjach i wzięła właśnie udział w nich. I trochę ambasador jest na mnie zły za to, że to może mu część głosów odebrać, zwłaszcza z państw Europy Zachodniej. Ale ja zawsze mówię, ale może z kolei państwa afrykańskie zagłosują, prawda? Albo arabskie, więc to trzeba dobrze wszystko przeliczyć. I tak to trochę wygląda w tej chwili. To znaczy, ja rozumiem, że te priorytety są trochę inne od naszych. Niewątpliwie wybór do Rady Bezpieczeństwa jest sprawą niezwykle prestiżową, bo to jest tylko 15 państw z całego świata. I mam nadzieję, że jak już Polska zostanie wybrana, to będzie nam się współpracować jeszcze lepiej.
Wysłuchali Państwo wystąpienia księdza Tomasza Grysy, dyplomaty Stolicy Apostolskiej, a to wystąpienie zorganizował Regionalny Ośrodek Debat Międzynarodowych.